Biznes od podszewki.
Praca zdalna jeszcze do niedawna kojarzyła nam się przede wszystkim z telepracą, a to jednak nie to samo. Sebastian Pec, witam ponownie po przerwie i zapraszam na drugą część Biznesu od podszewki. Telepraca jest tak mocno obwarowana przepisami, że skutecznie zraża do siebie pracodawców i pracowników. Za to pracą zdalną zaczęto u nas regulować prawnie dopiero od marca ubiegłego roku. Chodziło o przeciwdziałanie pandemii. Choć trudno mówić o regulowaniu, kiedy do końca czerwca dotyczył jej zaledwie jeden przepis. Jak wygląda to dzisiaj, wyjaśnia doktor habilitowana Monika Gładoch z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Kancelarii M. Gładoch, specjaliści prawa pracy.
Podstawowa różnica pomiędzy obowiązującą w kodeksie pracy telepracą a pracą zdalną jest to, że pracodawca narzuca pracę zdalną, podczas gdy na telepracę musi mieć zgodę pracownika, czyli telepraca odbywa się w ramach porozumienia stron, a praca zdalna w ramach uprawnień kierowniczych pracodawcy. To on o tym decyduje, kogo tam skierować i kiedy zakończyć pracę zdalną. Proszę zwrócić uwagę na cechy. Po pierwsze, praca zdalna ma obowiązywać przez określony czas. Zgodnie z nową regulacją od września ma ona obowiązywać tylko w czasie pandemii i 3 miesiące po jej zakończeniu. Po drugie, proszę Państwa, praca zdalna zgodnie z definicją ma być powierzona na określony czas. Przynajmniej na ten czas wskazany w ustawie, czyli albo okres pandemii, albo krócej. I wyłącznie decyduje o tym pracodawca. Po trzecie, cel tej pracy zdalnej, walka z COVID-19. To jest trochę nawiązanie do tej regulacji z maseczkami. Najpierw mieliśmy absolutny horror przez 2 dni, co to znaczy, że teraz wszyscy w zakładzie pracy, jeżeli pracują z kimś, mają nosić maseczki, po czym rząd wycofał się z pomysłu rozporządzenia i przykazał to uprawnienie dla pracodawców, którzy mają decydować o tym, czy pracownicy mają nosić maski, czy już niekoniecznie. Jest to ewidentnie zadanie publiczne, które spoczywa na pracodawcach. Nie wiem, czy Państwo słuchający zdajecie sobie z tego do końca sprawę, ale z punktu widzenia Konstytucji pracodawcy przejęli niezwykle poważne zadanie państwa. To wy chronicie pracowników, ich rodziny, osoby na ulicach przed zakażeniem się COVID-19. Od Waszych decyzji, drodzy Państwo pracodawcy, zależy, czy ta skala pandemii będzie wzrastać, czy też nie. To samo z maseczkami. Wy możecie wprowadzić zakazy, możecie to całkowicie odpuścić, ale z konsekwencjami w sferze publicznej. Kiedy zawieramy umowę o pracę, to wynika z niej podporządkowanie pracodawcy w sferze poleceń. I jednym z tych poleceń jest właśnie skierowanie do pracy zdalnej. Chcielibyśmy pracować znowu we wspólnocie, ale nie my o tym decydujemy. Nie mamy prawnej możliwości, żeby w żaden sposób powiedzieć: ja się źle czuję, moja psychika nie wytrzymuje, nie daję sobie rady. To tylko pracodawca może decydować i to jest niezwykle trudne, żeby te dwie role pogodzić. Z jednej strony walka z COVID, z drugiej strony niestety problem, który pewnie będzie się nasilał z psychiką naszych pracowników. I jeszcze bardzo ważna cecha, a mianowicie praca zdalna jest dedykowana tylko dla stosunku pracy. Poza służbami mundurowymi, tam jest taki wyjątek w ustawie covidowej, nie stosujemy pracy zdalnej, nie narzucamy jej ani zleceniobiorcom, ani freelancerom, ani tym, którzy wykonują dzieło.
Czy możemy odmówić wykonywania pracy zdalnej? Niby tak, ale...
Nie polecałabym tego szczególnie, dlatego że konsekwencje niestety będą obarczać pracownika, a reakcja pracodawcy bywa różna. On ma tu, jak Państwo wiedzą, wiele możliwości prawnych, włącznie ze zwolnieniem pracownika, którego po prostu oceni, że sabotuje mu pracę. Wykonywanie pracy zdalnej może być polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na ten rodzaj pracy. Kto ma możliwości lokalowe? Super, jeżeli mamy możliwości, mamy duże mieszkanie, mamy dom, ale zdarza się, że rodziny mieszkają na 50, na 40 metrach i oni wszyscy siedzą sobie na głowie. I teraz jest pytanie. Czy ja mogę powiedzieć, nie mam możliwości lokalowych? Pewnie, że mogę to powiedzieć, tylko po pierwsze, jak to zostanie odebrane przez pracodawcę? I po drugie, jak to w potencjalnym procesie zostanie ocenione przez sąd? No i wreszcie możliwość powierzenia pracy zdalnej także przy użyciu sprzętu pracownika. Często pracownicy pytają, czy ja dostanę zwrot pieniędzy za używanie swojego sprzętu, za to łącze internetowe i tak dalej. Powiem, formalnie można. To jest bezpodstawne wzbogacenie, ale są to przepisy niezwykle utrudniające. Powinien się jednoznacznie znaleźć taki przepis w ustawie i wtedy byłoby jasne, na jakiej podstawie i w jakim zakresie pracownik może dochodzić zwrotu. I ponieważ stosujemy przepisy o pracy zdalnej włącznie do pracowników, to w tym momencie stosujemy wszystkie przepisy, które dotyczą prawa pracy, wynagrodzenia, czasu pracy, te wszystkie regulacje muszą być zachowane. No i też ryzyko związane z awarią sieci lub sprzętu. Jeżeli jest to awaria maszyn, to skutek obciąża pracodawcę. Jeżeli jesteśmy gotowi do świadczenia pracy, a mamy awarię sprzętu, to przysługuje nam wynagrodzenie. Oczywiście tę kwestię trzeba zgłosić pracodawcy i się z tego wytłumaczyć. Prawo pracy nigdy nie było w takim punkcie jak teraz. Zaufanie jak nigdy dotąd. Czy wykonuję pracę zgodnie z zadaniami i zgodnie z moim harmonogramem czasu pracy? Po drugie, czy mówię prawdę o tym, że jest awaria sieci i innych kwestiach, które wiążą się z pracą zdalną?
Tyle również bardzo skrótowo o pracy zdalnej, której zasady, ale i skutki, mam nadzieję, choć trochę przybliżyliśmy. Tak dziś, jak i tydzień temu, nie byłoby to możliwe bez udziału ekspertów pierwszej odsłony drugiego Polskiego Forum Zawodowego, jakie w listopadzie minionego roku zorganizował Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Druga odsłona spotkania już w najbliższą środę, 3 lutego od godziny 11 w wersji online na stronie forum. Sebastian Pec, do usłyszenia.
Biznes od podszewki. Na program zaprasza Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy.